Czas zakochania się to jest czas bardzo specjalny. Zaczyna się od tego, że w brzuchu się robi jakoś tak ciepło, albo jakieś motylki tam latają i człowiek jest cały przejęty, że coś się dzieje w ciele. Ale to potem się coraz bardziej rozszerza i przeżywa się coraz więcej. Jest to zatem szansa na miłość. Od czego się musi miłość zacząć? Zaczyna się od zakochania. I dlatego musi być jakiś początek. Początek miłości to zawsze jest zakochanie. Dlatego trzeba pamiętać, że zakochanie są dwie ważne rzeczy, które trzeba uwzględnić. Chcę kochać i chcę być kochany. Najczęściej człowiek chce być kochany, by tę osobę zagarnął dla siebie, a to, że chce kochać, to już schodzi na dalszy plan i wtedy się dużo rzeczy rozsypuje. To jest czas między życiem w pojedynkę, a życiem w małżeństwie. Chodzi się zatem na randki, człowiek się spróbuje umówić, prawda, jakoś spotkać, popatrzeć w oczy, jakoś bliżej się z tą osobą zapoznać. I ten czas może pomóc bardzo, ale może też utrudnić. Wszystko zależy od wewnętrznej dojrzałości. Ten czas może prowadzić do zagubienia się albo do znalezienia właściwej osoby. To jest czas, który może poranić, ale może też bardzo uszczęśliwić. To jest czas, który może stać się czasem wielkiego rozwoju, ale też upadków. Może to prowadzić do głębokiego załamania lub do umocnienia w wierze. Czasem może prowadzić do tego, że jest źródłem problemów, pełno bólu, a czasem właśnie jest odwrotnie, że przeżywamy radość, że to wszystko się rozwija we właściwym kierunku. Jest to na pewno czas zdobywania doświadczeń, nauki panowania nad sobą, ale może być to niszczenie swojej osoby czy też drugiej osoby. Dlatego chcemy przybliżyć sobie te doświadczenia, żeby samemu wchodząc w zakochanie wiedzieć, co robić. Zatem może być to czas bardzo owocny, ale może być czas niszczący. I to będzie zależało od naszych kroków, od naszych poczynań, od naszego zachowania. Nie patrzcie teraz na te kartki. W swoim czasie powiem, co z tym zrobić, dobrze? Jaki jest sens zakochania? Zakochanie mówi o normalności człowieka. Byłoby dziwne, gdyby się człowiek nie zakochał. Jakby się przyszła do zakonu jakaś dziewczyna mówi, że nigdy się nie zakochała, to trochę dziwne, bo człowiek zakochuje się już nawet czasem w przedszkolu. Po prostu jest pod czyimś urokiem, ktoś mi się podoba, no i coś sobie na tym myśli. Zakochuje się człowiek najczęściej kilka razy, a niektórzy są bardzo kochliwi to kilkanaście razy, a niektórzy niezwykle kochliwi to nawet kilkadziesiąt razy. I może okazać się, że nic z tego dobrego nie wynika. Zatem będziemy patrzeć, jak to jest, czy coś wynika, czy nie wynika. Zakochanie ma taką moc, że otwiera na świat zewnętrzny, na obecność drugiego człowieka. Nagle widzę coś więcej niż tylko swoje biurko, swój pokój, swoje studia, swoją pracę. Widzę coś więcej. Ale to jest też czas, że człowiek wychodzi jakby z zamknięcia, z jakiejś izolacji i nagle widzi, że wokół żyją też inni ludzie. Może tak zakochanie odsłonić moje możliwości, moje dobre cechy. Nawet czy mówię, no nie wiedziałem, że jestem taki szarmancki na przykład, albo mówi, no nie wiedziałem, że potrafię tak się odezwać ładnie, ale czasami okazuje się, że wyłażam na wierzch nasze słabości. Ja zostałam dyrektorem szkoły, to okazało się, że mam tyle słabości, których w ogóle nie widziałam, bo nie byłam jeszcze w takiej sytuacji. Takie jest zakochaniem. Ktoś zakochuje się, jeszcze nie był w takiej sytuacji z taką dziewczyną, to wychodzą słabości. Po co? Po to, żeby coś z tym zrobić. Zakochanie się ma pozytywne strony, dlatego że pokazuje prawdę o sobie. Można widzieć dobre swoje strony i złe swoje strony i wtedy człowiek ma pełen obraz siebie samego. Zakochanie jest zaproszeniem do miłości. Oczywiście nie jest to jeszcze miłość, to jest początek, z tego coś może być. I może podprowadzić pod decyzję, czy dalej będę kochać tę osobę, czy to jest ta osoba na całe życie, czy to jest tylko tak, że mi się wydaje, albo jej się wydaje. Czasami to trwa jakiś czas i dochodzimy do wniosku, albo jedna z osób dochodzi do wniosku, że z tego mąki nie będzie, że nic to nie prowadzi ku dobremu i człowiek się rozstaje. I teraz co zrobić, żeby to rozstanie było takie, żeby nie bolało? To między innymi będę mówiła. Może zakochanie ujawniać stare głody. Co to znaczy stary głód? To znaczy, że coś w moim życiu było takiego, że mi zabrakło. Ja teraz ciągle chcę, żeby to przyszło od kogoś innego. Jakie to są stare głody? Że na przykład nie miało się w dzieciństwie ojca. no bo wyjeżdżał stale albo po prostu już sobie poszedł. Że brak było takiego ciepła ze strony matki, nie było poczucia bezpieczeństwa, że człowiek w domu nie nabrał poczucia własnej wartości, bo stale był krytykowany czy jakoś tak oceniany. Może być tak, że człowiek bardzo goni za szacunkiem, bo nie doznał szacunku, za akceptacją, bo nie było za dużo akceptacji. I to wszystko może ujawnić stare zranienia. I to jest dobre, bo jak to ujawni stare zranienia, no to ja wiem, aha, to coś trzeba teraz z tym zrobić. Tylko pytanie, co? To będziemy o tym mówić w drugiej części naszych zajęć. Otóż stary głód, to czego mi kiedyś zabrakło, umacnia, jakby się przylepia do zakochania i wzmacnia to zakochanie. Okazuje się, że w jednym zakochaniu płyną dwa nurty. Czasem zakochania jest tylko ciut, a bardzo dużo głodu. No z tego niewiele będzie. Na przykład nurt zakochania, nurt głodu, te dwie rzeczy powodują na przykład 10% zakochania, a 90% braku ciepła ze strony rodziców. No to człowiek tylko oczekuje, chciałby brać wszystkie momenty, kiedy ktoś powie jakieś miłe słowo, podziwia mnie i tak dalej, to czego zabrakło w dzieciństwie. I na tym się nie zbuduje. Dalej, jeżeli się w nurt zakochania wlewa tęsknota za miłością, za zrozumieniem, no to może być bardzo niebezpiecznie w przyszłości, no bo coś się nagle skończy i wtedy człowiek stwierdza, że właśnie zostaje na lodzie i nic nie wie, co ma dalej robić. Czasem to może być bardzo silnie złożone uczucie. Zakochania jest bardzo niewiele, a miłości bardzo dużo, a może być całkiem odwrotnie. I dlatego można tu się bardzo łatwo pomylić. Biorąc zakochanie za coś wielkiego, a tam po prostu ukrywa się jakiś stary głód. Dlatego bez refleksji nad sobą, bez przypatrywania się sobie można pobłądzić. Jeżeli w zakochaniu się jest dużo egoizmu, egocentryzmu, no to najczęściej wygląda tak, że 15% zakochania, a 85% egoizmu. I teraz odkryć taką osobę po 2-3 latach, że ona się kieruje egoizmem, jest bardzo przykro. No bo człowiek myślący powie, nie, my życia nie zbudujemy na tym, bo nie ma otwartości na współmałżonka, w przyszłości na dzieci, na wszystkie problemy, zadania, które stoją przed nami. No to jak my mamy żyć? Trzeba takie rzeczy zobaczyć, trzeba przemyśleć i doprowadzić refleksję. Może czasami ujawniać się bardzo z głębi serca głód Pana Boga. Bo rodzice nie pokazali Pana Boga, nie było silnego związku z Panem Bogiem, nie zbudowana została relacja z Panem Bogiem. I to też może się podczepić pod zakochanie się. Bo ktoś jest bardzo wierzący i to mnie zachwyca, ale ja nic nie robię w tym kierunku, żebym też była bardziej wierząca. I dlatego proszę zobaczyć. Czasem niektórzy przeżywają ogromną taką trudność, bo wyszli z izolacji. Izolacja była spowodowana COVID-em, czy czym, że człowiek się załamał, że odsunął się od ludzi, że przeżył jakieś przykre doświadczenia, że był chory, jest jakieś cierpienie. I musi się z tym również zmierzyć, spojrzeć prawdzie w oczy. O co tak naprawdę w tym zakochaniu mi chodzi? Jeżeli połączymy zakochanie ze starym głodem, to ten głód odbiera wolność. I człowiek jest czymś zniewolony. Chce kochać, ale coś utrudnia, żeby się otworzył, żeby okazywał miłość, żeby starał się o dobro, żeby ochraniał, żeby dawał poczucie bezpieczeństwa, żeby pomógł tej drugiej osobie. Natomiast jeżeli zakochanie nie ma dodatku głodu, to człowiek się czuje wolny, jest wewnętrznie wolny, często taki uskrzydlony i uszczęśliwiony. Jak ma ten niestety dodatkowy głód, to bardzo często dołącza się zazdrość, niechęć, że ktoś drugi jeszcze popatrzy na moją dziewczynę czy mojego chłopaka, złość, kiedy ta osoba z kimś dłużej porozmawia. To są właśnie te sygnały, że coś tutaj jeszcze nie gra. Bardzo zatem ważna jest refleksja, co niesie w sobie to zakochanie, które się pojawiło. Ta refleksja ma zawsze nas doprowadzić do jakiegoś wniosku i decyzji związanej ze zmianą życia. Oczywiście to są trudne sprawy, dlatego proszę zobaczyć, trzeba wiedzieć, że zakochanie będzie nas zapraszało do uczenia się miłości. to jest główne zadanie, zaproszenie do uczenia się miłości. Spotkać kogoś, wspólnie spędzać czas, ofiarować jakieś dobro, które się w sobie nosi, porozmawiać, tworzyć relacje, dawać dobro, być dla kogoś. Czasem pocieszeniem, bo akurat taka sytuacja nastąpiła, czasem jakimś umocnieniem, czasem właśnie okazaniem zrozumienia. Zakochanie pokazuje również stan mojego wnętrza, czyli ja muszę sobie jakoś uzmysłowić, co to tak naprawdę w środku się dzieje. Oraz pomaga poznać swoje reakcje, które zaczynają na zewnątrz wychodzić, a wcześniej były gdzieś tylko we wnętrzu. I również zakochanie ma prowadzić, że mam kogoś wybrać na bliską osobę sercu, ale muszę dobrze to przemyśleć. Mieliśmy wczoraj bardzo piękny przykład takiego zakochania, które doprowadziło do małżeństwa. Ten wieczorny przykład, ten spokój, ten takie spojrzenie, taka refleksja, takie prowadzenie tego wszystkiego pod okiem Pana Boga. Na pewno zakochanie wymaga pracy i to jest piękne, bo człowiek się wtedy może bardzo mocno rozwinąć. Oczywiście może być zakochany w Bogu, to się jeszcze bardziej rozwija, jeżeli oczywiście chce Pana Boga wolę spełniać, prawda? Może być taki kierunek zakochania. Praca nad sobą, nad charakterem, nad relacją z Bogiem, nad relacjami z innymi ludźmi. I tu w tym momencie pojawia się nam Jan Paweł II. Wchodzi tu do sali i mówi: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jan Paweł II mówił słowa, które są słowami, które przez wieki będą podawane z ust do ust, bo są niesamowicie fantastyczne. I mówił tak: nie można człowieka zrozumieć bez Chrystusa. Patrzysz na dziewczynę, którą pokochałeś, patrzysz na chłopaka, którego pokochałaś i teraz jak nie zobaczysz w tym człowieku Chrystusa, nie złączysz waszej relacji z Chrystusem, to można zrobić bardzo wiele błędnych i bardzo bolesnych kroków. Nie da się zbudować takiej bezinteresownej miłości, która by przetrwała kilkadziesiąt lat na dobrej nazwie bez Chrystusa. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością, a my skądś miłość mamy czerpać. Jest trochę z siebie samych może coś wykrzesane, ale Jezus mówi: nic beze mnie uczynić nie możecie, nic. W związku z tym przychodzimy do źródła miłości. To tak jakbyście mieli teraz pojechać, załóżmy, do Szczecina. Benzynę macie na godzinę, no to musicie zatankować, nie ma wyjścia. Jak nie zatankujecie, nie pojedziecie. I podobnie z miłością. Jak nie przyjdziecie do Jezusa po miłość, no to niestety. A miłość się wlewa wszystkim. Każdą komunią świętą, poprzez każdą spowiedź świętą, poprzez każdą adorację, poprzez dobre czyny, poprzez modlitwę, po prostu przez relację, ale relację, która jest żywa, z żywym Bogiem. Dlatego, że bardzo wielu ludzi w tej chwili buduje relacje bez Jezusa, no to kończy się ono po kilku latach. No my musimy sobą być, bo mamy dzieci, no jak już dzieci wyjdą z domu, to się rozejdziemy. Na przykład, to są takie gadanie, no jak można wytrzymać z kimś drugim, kto już mówi, już mnie nie obchodzisz. Z kimś, kto był bardzo bliski. Czy lepiej wcześniej się zastanowić, czy warto tę relację budować, niż gdyby potem miała być taka właśnie sytuacja. Dużo obserwacji, dużo pytania Pana Jezusa, czy Ty tego chcesz, czy to jest Twoją wolą, czy to jest Twoim zamiarem. Okazuje się, że na świecie mamy coraz więcej półsierot, to znaczy okaleczonych przez brak miłości. Wychodzi się jako półsierota z domu rodzinnego, bo nie było w domu rodzinnym miłości. Może nawet byli obydwoje rodzice, ale nie dostało dziecko miłości. I wtedy potrzeba nam szczególnie tej pomocy Bożej do prawidłowego rozwoju. Zakochanie obejmuje całego człowieka. Najczęściej, jak powiedziałam, zaczyna się w ciele, moje oczy spojrzą na jakąś osobę i już coś się w głowie tworzy, prawda? Czy jakieś piękno zauważymy, czy jakiś sposób zachowania, czy sposób spojrzenia. No i zaczyna się. No i co wtedy? Wchodzi to w uczuciowość. Jak jest troska, jak wczuwanie się w drugiego człowieka, to można iść dalej. Bo wtedy człowiek chce rozpoznawać, czyli korzystać z umysłu, czyli widzieć prawdę, prawdziwie widzieć tą drugą osobę i siebie, ale ruszyć chce czynić dobro, czyli chce realizować miłość. Czyli zobaczy już nie tylko ciało, już nie tylko uczuciowość, już nie tylko umysł i wola, ale jeszcze w tym wszystkim ma główne miejsce bliskość z Panem Bogiem. Czy ja to pokazuję Panu Bogu? Czy rozmawiam z Nim o tym? Czy pytam się, co zmienić, co zrobić, jak tym pokierować? On daje światło. Ufam, że wszyscy jesteście bierzmowani, a w bierzmowaniu otrzymujemy tak wielkie dary na całą dorosłość. No, nie mówię już o małżeństwie, w sakramencie małżeństwa, bo jeszcze niesamowite są dary, ale to szczególnie na małżeństwo. Ale tutaj Duch Święty od bierzmowania potrafi tak człowiekowi pomóc, że się w głowie to nie mieści. Czyli zakochanie się przekształcamy w miłość. To jest taki drugi bardzo ważny krok. Pierwszy to jest refleksja nad tym wszystkim, a teraz już wysiłek, praca. Idziemy w jakimś kierunku. I dlatego proszę zobaczyć, ważne jest po pierwsze zapraszać Jezusa do swojego życia i do życia tej sympatii, tej osoby, która mi się spodobała. Zapraszać. Nikt nie ma większej miłości od tego, kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezus oddał życie za nas i za nią i za mnie. No to zapraszam Go. On ma najwięcej do powiedzenia. To jest pierwsze. Drugie, wzmacniać więź z Jezusem, codziennie wzmacniać, żeby Jezus kochał przeze mnie tą sympatię. Czyli napełniał mnie miłością. Rozumiemy, prawda? Wzmacniam więź. Darmo otrzymaliście, darmo dawacie. Jezus mi daje darmo miłość. Ja się mam tą miłością po prostu dzielić. Budować w sobie i między nami miłość. To jest trzecie. Budować. Zapraszać, wzmacniać i konkrety budować. I teraz może tu zrobię tak. O, jeszcze w tej miłości możemy dostrzec, że wkrada się jakiś rodzaj egoizmu, czyli oczyszczać miłość z tego, co udaremnia jej realizację. I proszę zobaczyć. Zatem ukierunkowanie zakochania musi być takie, że ja chcę przekształcać w miłość, i to już mówiliśmy, źródłem miłości, powiedzieliśmy, jest sam Bóg. Sam Jezus się już za nas modlił i mówił nam, abyście się wzajemnie miłowali. Nie może być taki układ, że jedna kocha, a druga tylko czerpie. Tylko potrzebuje miłości. Zagarnia. I tą drugą, wiecie, jak czerpie, to w końcu wyczerpie. Nic z tego nie będzie. W związku z tym jest patrzenie, czy ta osoba jest nastawiona na dawanie miłości, na dzielenie się miłością, ale też ja patrzę, czy ja przypadkowo nie chcę tylko czerpać, czy ja tylko nie zagarniam, czy ja umiem coś z siebie dać, swój czas, swoją solidność, swoją punktualność, umiejętność słuchania, budzenie zaufania. No pełne są tutaj tych możliwości dawania. Czyli trzeba się nauczyć miłości, która obdarza, ale też przyjmuje. My nie mamy tylko dawać, ale też przyjmować mamy. To nie ma być miłość, że ja tylko daję. Jak do Caritasu przychodzą głodni, ubodzy, bezdomni, to się tylko im daje jedzenie, oni jeszcze z obrażoną miną wychodzą, bo takie słabe jedzenie, albo nie ma kiełbasy, prawda? Mamy to na co dzień, bo mamy jadłodajnię u nas, prawda? Jeszcze awanturę są w stanie zrobić siostrze, że coś nie tak dostali. To jest miłość caritasowska. A miłość wzajemna, to ja z wdzięcznością patrzę, że Bóg mi dał tą drugą osobę. I chcę być dla tej osoby też darem. Proszę zobaczyć, bardzo ważne, żeby w zakochaniu się nie iść w kierunku intymności, ale w kierunku przyjaźni. Jak ja idę w kierunku intymności, to coraz bardziej zawężam spojrzenie, coraz bardziej skupia się na elementach cielesnych i w końcu ja nic nie widzę. W momencie, kiedy ja szukam przyjaźni drugiej osobie, no to ja widzę. Ja mogę obserwować, ja wiele zauważę. Tyle, co ja się nasłuchałam od ludzi w małżeństwie, gdzie są kłopoty, no ja tego przed ślubem nie widziałam. No ja nie wiedziałam, że ona jest taka kłótliwa. No ja nie wiedziałam, że ona jest taka po prostu pazerna. O, no to trzeba mieć oczy otwarte wcześniej. Więc dlatego idziemy w kierunku zaprzyjaźnienia się. Błędem jest, kiedy człowiek tak szybko zmierza do tego, żeby dotknąć, przytulić, pocałować. Spokojnie, na wszystko będzie czas, ale to ma być wyraz miłości, a nie wyraz pożądania. To są dwie różne rzeczy. Właśnie miłość cierpliwie czeka. Miłość jest cierpliwa, prawda? Ale miłość jest łaskawa, czyli zastanawiam się, że to jest dobre dla niej. Ja może już chcę, ale ona, ta druga osoba może być niegotowa, jeszcze nieotwarta i ją to spłoszy. I mnie się wydaje, że miłość się umocnia, a właśnie się osłabia. I dlatego mały książę mówi do nas, jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Czyli odpowiedzialność miłości jest jednym z warunków. No i wolność by też wynikało z tego, że człowiek nie idzie za głodami, tylko za prawdziwą miłością. To było odpowiedzialność, wolność i miłość. Te trzy muszą iść w parze. Jeżeli któregoś z tych trzech brakuje, albo odpowiedzialności, albo wolności, albo miłości, bo jest zatrzymana w drodze, to nic z tego nie będzie. I może człowiek dojść do takiego momentu, że dojdzie do decyzji rozejścia się. Nie. To nie jest możliwe. Nie zbudujemy nic. i nie denerwować się, że człowiek doszedł do takiej decyzji. Dobrze, że w ogóle doszedł. Bo jakby powiedział za 20 lat, to słuchajcie, jeszcze dzieci by cierpiały, już nie wiadomo, kto wszystko by cierpiał. Czasem człowiek ulokuje uczucia swoje w sakrament, osobie, która ma sakrament małżeństwa. No i co? No i powie sobie, no nie, nie mogę tych uczuć rozwijać. Mówię, Panie Jezu, zabierz ode mnie te uczucia. Wiem, że one są niewłaściwie ulokowane. Człowiek mógł nawet nie wiedzieć, że taka sytuacja była, potem się po czasie okazało i rezygnuje. Osobie rozwiedzionej, no czasem jest tak, że człowiek jakie jedno małżeństwo zmarnował, czy tam, tak mówię, konkubinat teraz, bo było bez ślubu, to i następne zmarnuje, bo trzeba się przyjrzeć, czy ta osoba naprawdę, no, czasem się zakocha człowiek osobie zakonnej, prawda? I co z tego? Ta osoba jest oddana Jezusowi, czyli jest Jezusowa. Może być to kapłan, który jest kapłanem Jezusowym. I wara takich ludzi nie wolno. Nie wolno, bo potem się dzieją straszne rzeczy. Człowiek, który ma być ojcem dla całej parafii i kolejnych parafii przez wszystkie lata kapłaństwa, nagle ląduje w niesakramentalnym związku z kimś drugim, bo już nie chce być kapłanem. Ja jak mam z klerykami zajęcia, bo mam co roku, zerowym rokiem, od wielu lat, to muszę wam powiedzieć, że jak pytam się, czy mówić wam o zakochaniu, to bardzo chcą. I ja już kolejny rok mówię o zakochaniu się i oni też, bo przecież mogą się zakopać. I co z tym zrobić teraz, prawda? Nie rozwijać. No może jeszcze są na takim etapie, że jeszcze sami nie wiedzą, czy chcą być kapłanem, czy nie. Jeszcze się wahają, prawda? Więc to wiadomo, ale jak się jest kapłanem, to trzeba wiedzieć. Ja żyję dla większej miłości. Oddałem serce Bogu. Także proszę bardzo, jeżeli się człowiek zakocha o sobie złej, tu na samym końcu jest, to też pytanie, czy chce to zło wprowadzać w życie, wprowadzać w rodzinę, wprowadzać w relacje z potem z dziećmi. Czyli źródłem miłości jest Bóg i dlatego, proszę zobaczyć, ponieważ Jezusowi bardzo zależało, żeby każdy człowiek nauczył się kochać, to zostawił nam taką specjalną modlitwę, żeby jednoczyć się z Bogiem, Ojcem, Synem, z Nim i z Duchem Świętym. I ta modlitwa nazywa się Ojcze Nasz. Nasz, nie mój. Ojcze Nasz. Chcę tylko powiedzieć, że bez pomocy Pana Jezusa nie przekształci się zakochania w miłość. Musi być pomoc Pana Jezusa. Jak ktoś nie przychodzi po tą pomoc, a chce sam to zrobić, no to niestety dość często nie wychodzi. Proszę zobaczyć, jak mam tą osobę, którą pokochałem, wprowadzać w relację z Ojcem, który jest źródłem miłości. Jak to robić? Otóż Pan Jezus mówi tak, zapraszaj Boga Ojca i proś Go. I to na kartce masz. Pierwsze, o święcenie się imienia Bożego w naszej relacji. W naszej relacji ma się święcić imię Boże. Rozumiecie? To jest coś niesamowitego. Tam macie rozpisane to na punkty. Dalej. Mamy prosić razem o przyjście Jego Królestwa do naszej relacji. Bo jeżeli nasza relacja ma być Boża, no to niech to Królestwo się rozszerza przez nas. Dalej. Macie trzecią prośbę. Żeby się wypełniała wola Boża w naszej relacji. Niech się wypełnia. Po czwarte. Żebyśmy się karmili w naszej relacji chlebem miłości. Chlebem Komunii Świętej. Oczywiście wszystko inne jest nam do życia potrzebne, ale tu w tym wypadku mówimy szczególnie o tym. Piąte, żebyśmy przebaczali. I Bóg ma nam przebaczyć zło, to ja muszę przebaczyć drugiemu. Nie może być tak, że ja chcę, żeby Bóg mi przebaczył, bo na początku przyjeżdżę się, biję w piersi, jestem u spowiedzi, a nie mam przebaczonych starych spraw. Jest zablokowane, żeby to przebaczenie łaski od Boga płynęły do naszego serca. Dlatego zawsze zachęcam, że można sobie usiąść wieczorem, wypisać wszystkie osoby, którym się jeszcze nie przebaczyło, czasem ich jest 200, prawda? I potem po kolei, Panie Jezu, pomóż mi je przebaczyć, a teraz pomóż mi tej osobie przebaczyć. I tak długo codziennie mówić tę modlitwę przebaczenia, żeby człowiek stwierdził, że w naszej relacji już nic nas nie boli, już się wszystko uspokoiło, bo przebaczenie prowadzi do uspokojenia serca. Jeżeli czasem są takie sytuacje w rodzinie napięte z rodzicami czy z kimś, że nie możemy dojść do ładu, bo na bieżąco jest jakaś toksyczna sytuacja, no to na bieżąco codziennie musimy przebaczać żeby nie zbierało się tutaj. Jak tu się zbiera, to człowiek czuje, jakby było mu ciężko, potem przychodzi jakiś zawał, albo są choroby, u kobiet raczej są choroby inne, u mężczyzn bardziej zawałowe, dlatego że dźwigamy coś, co jest niepotrzebne. No, szósta prośba jest o odpuszczenie, byśmy, o niedopuszczenie, byśmy nie ulegli pokusie w naszej relacji, czyli żeby Bóg nas chronił przed pokusami. I o zbawienie naszej relacji od złego, o ocalenie, o uratowanie. Słuchajcie, to jest niezwykłe, jak powiedział wczoraj, nie pamiętam, jak mu było na imię, do swojej żony, może będziemy się modlili. I to właśnie było wprowadzenie Boga w ich relacje, bo chcieli, żeby imię Boże się święciło, żeby przyszło do ich relacji królestwo, że spełniali wolę Bożą, żeby karmili się chlebem miłości, żeby sobie przebaczali innym, żeby nie ulegli pokusie i żeby Bóg chronił od złego. No nie ma piękniejszej modlitwy dla zakochanych jak Ojcze Nasz. Bardzo brzemienna, ważna modlitwa. Jakie można dać wskazówki do budowania relacji? Na co by może zwrócić uwagę, co byłoby tutaj takie ważne? Jeżeli ja widzę, że moje zakochanie ujawnia na przykład nieśmiałość, a wobec innych ludzi człowiek jest śmiały, ujawnia jakiś wewnętrzny paraliż, to tak się zaczyna czasami, czy widzę, że boję się odrzucenia, mam takie poczucie, no bo może lepiej tego nie powiedzieć, bo mnie ktoś odrzuci, czy jest taka jakaś obcość, mimo że to jest bardzo bliska osoba. Ja rozmawiałam niedawno z taką osobą, mówi, że ona duchowo to porozmawia sobie z tym kimś, ale jakbym miała porozmawiać tak twarzą w twarz, nie, to ona się już od razu wycofuje. Czy coś tam się zadziało między sercem a duchowością i ona gdzieś uciekła w niewłaściwym kierunku i nie umie budować relacji. Mówię ogólnie, nie mówię kto i co. Mogą być różne obawy, lęki, a czasem nawet i kompleksy. Może być brak akceptacji siebie. Ja mogę mieć poczucie odrzucenia, to już było raz, wewnętrzne głody, że czuję się osobą niedokochaną na przykład. Czasem człowiek mówi, no moja babcia mnie kochała i to była jedyna miłość, która mnie w życiu spotkała. Mało, prawda? Może być brak przynależności, że ja właściwie nie wiem, do kogo ja należę, ale my należymy do Jezusa. Od Chrztu Świętego naszą znaczącą osobą w naszym życiu jest Bóg. Przynależymy do Boga. Także nikt nie jest niczyj. Nawet osoby, które przeszły przez kolejne rodzinne domy dziecka, jakieś inne domy dziecka, są Jezusowe. I proszę zobaczyć, może być, że ja zauważam, że u mnie jest emocjonalne niezaspokojenie z dzieciństwa. To są rzeczy, które gdzieś tam pod terapię podlegają. Nie było w dzieciństwie żadnych czułych gestów, ciepła, serdeczności, okazywania zrozumienia, jakiegoś podtrzymania, pochwalenia. Brakuje. No i co teraz z tym zrobić? Jak z tym żyć? No będziemy patrzeć, jak z tym żyć. Wtedy potrzeba uzdrowienia. No kto uzdrawia? Czy wiemy, że Jezus uzdrawia, prawda? Jezus może uzdrowić wszystkie nasze rany, może uzupełnić wszystkie nasze braki, ale my musimy się strzec, żeby nie uwikłać się w intymność, bo wtedy jest bardzo trudno sobie z tym wszystkim poradzić. I dlatego proszę zobaczyć, jeżeli Jezus może uzdrowić, uzupełnić braki, no to trzeba przyjść do Niego konkretnie. Tak jak idziesz do lekarza, rejestruje się, zapisuje się na godzinę, lekarz cię przyjmuje, no to wie, że to nie ma dużo czasu, trzeba wszystko krótko powiedzieć i już. Do Jezusa możesz przyjść zawsze, nawet w nocy na godzinę, nawet na całą noc i mówić Mu o wszystkim. I dlatego proszę zobaczyć, kobieta 18 lat cierpiąca na paraliż jest takim dla mnie symbolem osoby, która właśnie się nie umogła znaleźć tu w tym świecie, no bo co? Bo była zgięta w pół, miała w sobie ducha niemocy. Co mogła zrobić, jak była zgięta w pół? Towarzyszyły jej wewnętrzne lęki, ciągle czy on zaakceptują, zauważają i tak dalej. Różne obawy, miała w sobie wiele nieśmiałości, nie czuła się zaakceptowana. No miała poczucie niekochaną. Kobiety w tamtych czasach, jak się nie nadawały do pracy i do życia, to tak się na nie nie zwracało uwagi. Czuła się jakby niczyja. Jezus ją zauważył, bo on właśnie takie zauważał. Sam ją zawołał, włożył na nią ręce i uzdrowił. Słuchajcie, no jak uzdrowił w jednej chwili. On może w jednej chwili. ale może w wielu chwilach. To już jest jego sprawa, jak on to uzdrawianie będzie przeprowadzał. Być może żona była bardzo blisko niego i ta jedna chwila wystarczyła. A ktoś przez modlitwę, proszenie musi się najpierw mocno zbliżyć do Jezusa, zanim to uzdrowienie nastąpi. Zobaczcie, przyszedł tata powiedzieć, że jego córka umiera, Jair, i błaga go, żeby przyszedł, bo ona już umiera, jak przyszedł, już była umarła. I Jezus tylko powiedział, dziewczynko, mówię ci, wstań, talita kum. Można być umarłym duchowo, bo tu mówimy teraz o duchowej śmierci, leżeć jak taki śmieć, jak taki, co się najadł, nabrał narkotyków, naoglądał i właściwie już nic nie może. Można przyjść do Jezusa, mówię, wstań, ale podaj mi rękę. Już idź ze mną przez życie, nie sam. Chwyć mnie mocno za rękę, a drugą rękę chwyć Maryję. Zobaczysz, będzie coraz lepiej. Dalej, może być jak jedyny syn wdowy, znajm, który umarł, już był jego pogrzeb się odbywał, a Jezus się ulitował nad jego matką, że ona taka się czuła osamotniona, więc przywrócił go do życia. Jezus ma nieskończoną moc. Jezus jest żywy i do dzisiaj działa. Więcej, słowa zapisane w Piśmie Świętym są żywe i skuteczne. W związku z tym, jak my czytamy Pismo Święte, to ożywiamy się od środka. I dlatego zawsze taka zachęta i w modlitwie zawierzenia właśnie to, że będę codziennie starał się czytać Pismo Święte. Zobaczcie, jak to jest. Chorobą naszą, mówimy też o chorobie duszy, ale która przenika całego człowieka, jest słabość, jest grzech. Chrystus jest najlepszym lekarzem. Powiedział, nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Więcej, Kościół jest szpitalem. Przychodziliśmy tutaj wszyscy do szpitala, do tej arki. Jesteśmy w tej arce. Po co? Po to, żeby Jezus nas tu leczył. Ale musimy powiedzieć, z czym przyjechaliśmy. Nie tylko, że sobie siądę, posłucham, popatrzę, skrytykuję, powiem, że mi za gorąco albo za zimno. Nie. Przyjść i powiedzieć. Bóg jest źródłem życia i miłości, czyli jeżeli zbliżamy się do Niego tu, na adoracjach, na modlitwach, na mszy świętej, to my zdrowiejemy w tym szpitalu. Eucharystia z pokarmem, no wiadomo, że zawsze trzeba jeść, to czasem jest dieta taka specjalna, ale tu już nie będziemy tego rozwijać, a konfesjonał jest miejscem oczyszczenia, uzdrawiania. Wszystko mamy na miejscu. Pismo jest księgą terapeutyczną, no to jest w ogóle rewelacja, że taką księgę nam ktoś da do czytania. I jeżeli Bóg ma swoje miejsce w sercu człowieka i jest zapraszany do życia, to będzie tego człowieka scalał wewnętrznie, bo on wie, co zrobić z duchowością, on wie, co zrobić z psychiką, on wie, co zrobić z uczuciowością, on wie, co zrobić ze zmysłowością. Wszystko razem on potrafi zintegrować. I to w ten sposób, przychodząc do niego, możemy doznać uzdrowienia. Cudownego zawsze, ale czasami rozłożonego na dłuższy czas. Czyli uczę się budować relacji i teraz zobaczcie, relacje mamy budować na prawdzie. Nie, że ja sobie coś wymyślę, że ja sobie coś ułożę w głowie. Na prawdzie. Jeżeli mam kochać, a nie ma prawdy w tym, co chcę przeżywać, to się rozsypie, popatrzcie. Niektórzy mają oczekiwania, no będą mnie obdarzać miłością. I czekam na miłość, zarabiam na miłość, kieruję się względami ludzkimi. Nie zbuduję się na względach ludzkich, na zarabianiu na miłość nic. Ja mogę przyjść do Jezusa po miłość, więc wtedy nie muszę zarabiać i starać się dzielić tym, co On mi dał. Dalej. Ludzie mogą stawiać drugim warunki. W taki sposób, że no, jeżeli to, to tamto. Ale my w miłości nie mamy stawiać warunków. To ma być takie otwarcie jednej, drugiej osoby, że sobie w pełni ufamy. Jak stawiamy warunki, to coś jest jeszcze nie tak. To znaczy, może być już dużo miłości, ale ona jeszcze za mało rozwinięta w nas, umocniona. Dalej. Może być tak, że człowiek nieustannie wyraża życzenia, bo ty powinieneś, bo coś tam, no, że to się spóźnia, mówi się, wiesz, wypadałoby, żebyś zdążył, jak się umawiamy, bo to jest wyraz szacunku, to nie jest takie życzenie jakieś tam. Ale chodzi o to, że ktoś takie stawia życzenia, żeby coś mojego egoistycznego się spełniło. To nie o to chodzi. Może być, że człowiek zaczyna szantażować drugą osobę albo manipulować. A wiesz, a może, to jest tak, widziałam taką młodą parę, on mówi do niej, wiesz co, to jedziemy do mojego domu. A on mówi, po co? Dziewczyna mówi, a po co? No wiesz, no i tak zaczyna taką, po mnie już widać, o co chodzi. On mówi, ale wiesz, ja nie mam ochoty jechać, ja chętnie spędzę z tobą czas tutaj czy tam, ale do domu twojego nie pojadę. Ona była zdecydowana, ale byłaby inna dziewczyna, która się kieruje względami ludzkimi, czy czeka nam już na głód miłości, no to wyszła jak mucha do lepu, a on po prostu po to ją zabrał do domu, żeby wyciągnąć o niej dowód miłości w aspekcie współżycia. Trzeba dobrze widzieć, czy ktoś mnie nie manipuluje, czy mnie nie szantażuje. Może być tak, że ktoś oskarża drugiego, że nie spełnia oczekiwań moich. To może być bardzo głęboki egoizm. Też trzeba wiedzieć, zastanowić się, przemyśleć, powiedzieć Jezusowi o tym, zapytać, a Panie, co Ty na to, jak byś to widział, jak to rozwiązać, jak, w jakim kierunku pójść. Czasem jest też i tak, że ktoś grozi porzuceniem. Jak to koniec, tak jak się grozi rozwodem. Mamy dzieci w przedszkolu, jak dziecko przyjdzie do przedszkola jakieś takie bardzo zbite psychicznie, to się okazuje, że mama krzyczała, że odejdzie od tatusia. I dziecko jest tak zdenerwowane i tak zmartwione, no bo ono bierze na poważnie swoich rodziców. A takie grożenie wcześniej, no to się gdzieś zaczęło prawdopodobnie. Wypowiadamy pretensje, żale, jakiś koncert życzenia, dobra narzeczona, dobra narzeczony to powinien być taki czy inny, no, zamiast wkładać miłość w tę relację. Czasem się tylko częściowo akceptuje. Ja Ciebie lubię, jak lubisz to i to, ale jak się tak zachowujesz, Ciebie nie akceptuję. Akceptować mamy osobę, ale jeżeli jest jakiś czyn zły, to nie musimy akceptować. Ale mamy na ten temat rozmawiać. Może powiedzieć, wiesz, to mnie rani, jest mi przykro, jak tak się zachowujesz. Jest to przedmiot rozmowy, jeżeli coś jest w taki sposób. Czasem ktoś za wszelką cenę dąży do własnej przyjemności i to widać dokładnie, jak jest przyjemnie, to się układa między nami, ale byłoby nieprzyjemne, jakaś zaczyna się poważna rozmowa, czy coś, to już się człowiek wycofuje, no to trzeba wiedzieć, że się ma do czynienia z czystym egoizmem. Zatem czas zakochani będzie to czas wzrostu, co ma rosnąć. Przede wszystkim to, że ja zdobywam się na wyciąganie wniosków, zdobywam się na refleksję. I to jest nieodłączne z rozwojem. Dalej, że kształtuję swoją relację pod okiem Pana Boga. Pokazuję, pytam, proszę. Dalej, że spróbuję kochać drugą osobę, a nie tylko oczekiwać i skupiać się na sobie i na swoich uczuciach. Oczywiście jak druga osoba mi daje radość, to ja ją przyjmuję. Ale ja nie mam tak postępować, żeby wymuszać tej radości. To się dzieje automatycznie, że ktoś jak mnie kocha, to mi da radość. Dalej, mamy zdobywać się na pomoc, poświęcenie ofiarę względem drugiej osoby, ale musimy mieć świadomość, że ja muszę zastanowić się, co jest dobre dla tej drugiej osoby. Jak ja bym chwaliła taką osobę, która jest osobą pyszną, taką przepojoną pychą, to każda pochwała wbijałaby w pychę. To jest żadna pochwała, to jest niszczenie drugiego. To trzeba inaczej, trzeba dobrze przemyśleć, co dla tej osoby będzie dobre w moim zachowaniu. I też jest ważne, żeby stawiać granice, czyli mówić nie na złe propozycje. Czasem człowiek nie powie nie. Nie zdecyduje automatycznie, czy nie zdecyduje, że ja zostawiam tę osobę, bo tyle razy było, że nic z tego nie ma. W związku z tym rezygnuję i na 100% rezygnuję. Czasem jest to takie szarpanie się, przeciąganie w różne strony. Te granice mają nam przypomnieć, że mamy nieskończoną wartość, jesteśmy ukochanymi dziećmi Bożymi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, każdy jest wyjątkowy, niepowtarzalny, jedyny i to trzeba ochronić, to co we mnie jest. To mam ochronić, ale też ja nie mam niszczyć tego w drugiej osobie. I dlatego proszę zobaczyć, te ochronne granice mają ustrzec to wszystko. Są po to, aby definiowały mnie. Ja mam taką swoją godność, mam taką swoją wartość. Na przykład jestem kobietą, czyli to musi być uszanowane, ale też w taki sam sposób kieruję się do drugiej osoby. Te granice mają pokazać mi zatem, kim jestem tak naprawdę, kim jesteś ty jako człowiek, jako osoba, który patrzymy na nią w łączności z Chrystusem, co mówiłam na początku. Ta granica musi być tak postawiona, że wiem, z tym się zgadzam, ale z tym się nie zgadzam. To jest dobre, to jest złe. Dekalog jest najlepszą wskazówką, gdzie postawiać granice. Nie kłamiemy, nie oszukujemy, nie kradniemy niczego i tak dalej. Granica też mówi o tym, co ja naprawdę kocham, a co tylko lubię. Lubi się raczej coś, a kocha się kogoś. To trzeba też rozróżnić. I granice mają nas ochronić przed niszczącym zachowaniem. Też mnie samego, bo człowiek może sam chcieć zniszczyć kogoś drugiego, musi się po prostu powstrzymać. Już dobiegamy do końca. Trzeba się zatem nauczyć przestrzegać postawionych granic. Na koniec chciałabym jeszcze raz polecić taki modlitewnik, który pisałam przed laty, 10 lat temu pewnie. Jest tu też rachunek sumienia dla młodzieży, ale chcę zwrócić uwagę, bo pierwsza część to jest takie katechizmowe modlitwy, a potem są już takie modlitwy inne. Są takie specjalne działy tutaj. Uczę się szanować i kochać siebie samego, siebie samo i tu mamy kilkanaście modlitw. Uczę się szanować i kochać Boga, tu mamy też kilkanaście modlitw. Uczę się budować zdrowe więzi z innymi, kilka modlitw. Uczę się szanować swoje ciało i płeć, też kilka modlitw, nawet kilkanaście. Potem uczę się budować dobre relacje z osobami odmiennej płci. Tu jest bardzo dużo modlitw. I dalej, i dalej, i dalej, ale bardzo bym chciała podkreślić, że są tu modlitwy o uzdrowienie. Tymi modlitwami można prosić o uzdrowienie z dręczących złych myśli. Dalej. O uzdrowienie z lęków, obaw i poczucia odrzucenia. Ktoś inny może chcieć się modlić. O uzdrowienie z nałogów, nikotynizmu, narkomanii, alkoholizmu, lekomanii. Ktoś następny ze zranień, które wynikały z przekraczania granicy czystości. To, co kiedyś było złe, ja proszę, te skutki już nie było. Dalej, modlitwa uzdrowienie z zranień po molestowaniu seksualnym, z uzależnienia z masturbacji, z uzależnienia od pornografii, z uzdrowienia ze zranień po cudzołóstwie. Specjalnie to są modlitwy pisane tutaj w ruchu Czystych Serc, właśnie Droga Czystej Miłości, jak widzimy, żeby ci, co wchodzą właśnie na tą drogę, mieli też taką pomoc. Gdyby ktoś chciał kupić, nie wiem, czy tam jest dużo egzemplarzy, ale widziałam, że jakieś 10 jest. To już jest... Tak ładnie wygląda. Kosztuje po 15 zł, ale widzę, że tu sprzedają po 10. Tak. Dobrze. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Bardzo proszę sobie te kartki...
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.